Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję. I witam siostrę Urszulę Kłusek, palotynkę, wieloletnią katechetkę, autorkę książek o tematyce religijnej i wychowawczej. No i naszego gościa, który już od kilku lat współpracuje z nami. Także państwo, którzy mają internet i Facebooka, jest fanpage, czyli taka strona Audycje dla Małżonków. Jak się wpisze, to jest tutaj nasze zdjęcie, co prawda z archiwum, ale siostra fizycznie jest tutaj ze mną w studio, także będzie lepszy kontakt i lepsza słyszalność, że tak powiem, nas. Ja po ponad miesięcznej przerwie pojawiam się, ale cóż, był szpital, była rekonwalescencja. Teraz to jeszcze tylko gardło mi trochę nie domaga po intubacji, ale myślę, że to przejdzie. I teraz tak. Dzisiejszy temat, nieczystość, to wolność czy zniewolenie? Ponieważ dużo się mówi o tym, że każdy człowiek jest wolny, wolność jest podstawowym jakimś prawem człowieka, ale tu jest właśnie zakwestionowane, czy to rzeczywiście jest wolność, czy zniewolenie. I świat namawia nas do tego, żeby żyć przyjemnościami. Zrób sobie przyjemność. Kup sobie coś, co lubisz, zjedz, co lubisz, kontaktuj się z kim lubisz i w ogóle szukaj przyjemności na prawo i na lewo, bo masz do tego prawo. Tak, tylko świat mówi o naszym życiu doczesnym, a my tak zostaliśmy stworzeni, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. Czy chcemy, czy nie chcemy. Nasza dusza będzie, czyli my, nasze jestestwo, będziemy żyć wiecznie. Początek mamy tutaj na ziemi, gdzie właśnie możemy wybierać drogę przyjemności albo drogę służby. I to już zależy od naszej woli. I według tego będziemy też wybierali to miejsce po naszej śmierci. Bo my będziemy dokonywać wyboru, tak jak droga nasza wygląda na ziemi. Trudno wyobrazić sobie, żeby nagle po śmierci człowiek wybrał inną drogę. Po prostu to będzie niemożliwe. Nieczystość to wolność czy zniewolenie? Siostra Urszula Kłusek, prosimy bardzo.
Witam bardzo serdecznie. Na samym początku tylko dodam, że oczywiście temat ten to jest kolejny temat w cyklu naszych tutaj spotkań, naszych audycji, poświęconych tematyce siedmiu grzechów głównych. I jak wiemy, nieczystość jest jednym z siedmiu grzechów głównych. A czy to jest wolność, czy zniewolenie, to odpowiedzi myślę, że udzieli cała ta audycja dzisiejsza. I jeszcze jedno takie założenie na sam początek, takie założenie metodologiczne trochę. Jak państwo zapewne wiecie, temat grzechu nieczystości to jest tak bardzo szeroki temat i dotyczy tak wielu aspektów, że oczywiście nie jesteśmy w stanie skupić się na każdym z tych aspektów w tak bardzo krótkiej audycji, czy w tak bardzo krótkim czasie na przedstawienie tego zagadnienia. Dlatego wybrałam pewien klucz. Taki klucz, w którym chcę przypomnieć i pokazać to, że kiedy myślimy o grzechu nieczystości, najczęściej na samym początku, w pierwszym takim skojarzeniu, on nam się kojarzy z życiem seksualnym, z erotyką. Ale to nie jest najlepsze skojarzenie, bo ten grzech nieczystości ma o wiele głębsze korzenie i znaczenie w człowieku. Gdyby on dotyczył tylko tej sfery, to byłaby jakby taka taki jeszcze jakby mały wpływ tego grzechu na nasze życie. Ale to jest taki grzech, który dotyczy w człowieku jakby wszystkiego, dotyka całego naszego wnętrza. I teraz, żeby zrozumieć, czym jest w istocie swej grzech nieczystości, najpierw musimy zobaczyć, czym jest czystość. Jakby spojrzeć od strony pozytywnej. W sobie pewien taki archetyp czystości. Normalnie myślącemu człowiekowi czystość, taka czystość wewnętrzna, czystość serca, kojarzy się z czymś dobrym, pięknym, szlachetnym, pełnym miłości. A Pan Jezus z kolei, wypowiadając błogosławieństwa, powiedział: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I w tym oglądać nie chodzi o takie spojrzenie face to face, ale chodzi o głębokie wewnętrzne poznanie. Takie poznanie, które prowadzi do upodobnienia się. I teraz, co to znaczy mieć czyste serce? Mieć czyste serce to znaczy stawać się kimś podobnym do Boga. A co jest cechą charakterystyczną Boga, jakby istotą Boga? Istotą Boga jest miłość. I to, że Bóg każdego człowieka traktuje jako osobę. Osobę wolną, godną miłości i godną szacunku. I Bóg nas obdarowuje sobą. Obdarowuje tak bardzo, że aż w Jezusie złożył ofiarę z samego siebie po to, żeby dać życie wieczne nie tylko naszej duszy, ale też naszemu ciału, jakby całemu człowiekowi. I przez to Bóg uczynił nasze ciało świętym. Przez to mówimy, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Przyjmujemy komunię świętą, Bóg w nas mieszka. I kiedy będziemy mieć serce czyste? Kiedy my będziemy innych ludzi i siebie i Boga traktować tak, jak Bóg traktuje nas, czyli osobowo, jako osobę. Osobę Boga godną czci, szacunku, uwielbienia i miłości, siebie jako osobę godną miłości i drugiego człowieka jako osobę tak bardzo godną miłości, że rezygnuje z różnych rzeczy, które wychodzą z mojego egoizmu, z mojego właśnie dążenia do przyjemności na rzecz dobra drugiego człowieka. I to jest właśnie czyste serce. I najprościej możemy powiedzieć, na czym polega nieczystość? Na odwrotności. Ale też będziemy od razu widzieć, że wtedy ta nieczystość dotyka jakby całego wnętrza człowieka i wszystkich sfer życia.
Także jeżeli chodzi właśnie teraz o sfery życia, ponieważ siostra najpierw mówiła o relacji do Boga, do drugiego człowieka, jak ten demon nieczystości przejawia się w odniesieniu do Boga w nas, jak nas ustawia?
No właśnie traktuje Pana, każe nam traktować Pana Boga jako kogoś, kto ma zaspokoić moje potrzeby. Na przykład potrzeby zdrowia, potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby dobrego samopoczucia. I proszę Państwa, tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo myślę, że niektórzy, którzy teraz tego słuchają, sobie myślą, to nie ja. Nie, nie, nie. Demon nieczystości dotyka każdego z nas i trzeba bardzo uważnie się przyjrzeć sobie, na przykład swojej modlitwie. Proszę zauważyć, jak wiele jest osób, które chodzą do kościoła, modlą się tak długo, jak czerpią z tego przyjemność zmysłową, emocjonalną, mają dobre samopoczucie, A kiedy jakby ta przyjemność zanika, bo Bóg musi, żebyśmy wzrastali, żeby nasza miłość się oczyszczała, wprowadzić nas w taki proces takiej ciemności duchowej i wtedy często
oschłości,
tak, i wtedy często człowiek odchodzi od Pana Boga, bo nie czuje Boga. Tak? Albo jak łatwo się człowiekowi czasem obrazić na Pana Boga, bo ja o coś Pana Boga proszę, a On mi nie daje. Ja cierpię, a Bóg nie sprawia, że przestaje
cierpieć.
Tyle
się modliłem, a tutaj
tak,
bez owocu.
Dokładnie.
No to znaczy nie ma.
Tak, i to jest takie właśnie przedmiotowe traktowanie Pana Boga. Jak to ktoś kiedyś powiedział, tak oczywiście w cudzysłowie, książka, Pan Bóg to książka skarg i zażaleń. Napiszę, powiem, tak, ja ci, Panie Boże, nowennę pompejańską, a ty mi zdrówko. Ale to nie jest relacja osobowa, to nie jest relacja miłości.
Także zaczyna się od tego rodzaju traktowania Pana Boga jako kogoś, kto ma mnie wysłuchiwać i realizować moje zamierzenia, moje plany, a nie ja. Zamysł Boży, który jest dla mojego życia, plan Boży. No ale teraz również odniesienie do siebie samego. Czy człowiek może grzeszyć nieczystością w relacji do samego siebie?
O tak. I niestety często ten grzech nieczystości, albo możemy nawet mówić o demonie nieczystości, tak? Na przykład Ewagriusz z Pontu, taki znawca duchowości, mówił o demonach. 7 grzechów głównych nazywał demonami. Niszczy nas, a my bardzo często w ogóle nawet o tym nie wiemy. Dlaczego? Dlatego, że to się dzieje gdzieś bardzo głęboko w człowieku. I teraz, żeby to zrozumieć, też musimy sobie przypomnieć, że grzechy zawsze chodzą parami albo gromadami. I grzech przywołuje grzech. Takim partnerem numer 1 grzechu nieczystości jest nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Brak umiaru, nie jedzenie i picie, bo musimy jeść i pić, żeby żyć, ale brak umiaru. Jednym słowem, takie obżarstwo i nie tylko w kwestii pokarmu, napoju, ale na różnych płaszczyznach, w poszukiwaniu zaspokojenia właśnie przyjemności emocjonalnej, zmysłowej, takim dążeniu do tego, żeby zawsze być na takim haju emocjonalnym, żeby ciągle czegoś doznawać. To jest bardzo niebezpieczna przestrzeń, ale dlaczego to jest nieczystość? Dlatego, że człowiek jest w stanie różne rzeczy robić ze swoim ciałem. Albo je przekarmić, albo je nasycić narkotykiem, albo je nasycić alkoholem, albo wejść w autoerotykę, tak? W masturbację na przykład, w pornografię, w oglądanie filmów różnego rodzaju. Po co? Po to, żeby poczuć tą przyjemność. I czasem niektórzy mówią tak, to nie jest grzech, kiedy ja na przykład się masturbuję, kiedy nikt tego nie widzi. Bo przecież ja to robię sam. Ja nikogo tym nie krzywdzę. Krzywdzi człowiek najpierw siebie. A potem będzie krzywdził innego, bo jeśli siebie nauczy się sam traktować jako przedmiot do zaspokojenia własnych żądz, własnych przyjemności, to tak samo będzie traktował drugiego człowieka. My traktujemy ludzi innych tak, jak traktujemy siebie. I teraz jeszcze jedna rzecz jest ważna, że ten nadmiar bodźców, jaki sobie często fundujemy, tworzy w naszym wnętrzu taką wewnętrzną pustkę. A ta wewnętrzna pustka prowadzi do tego, że budzi się głód, który jest bolesny. Ta wewnętrzna pustka jakby tak boleśnie ssie człowieka od środka. I wtedy człowiek zaczyna ją karmić i wchodzi w uzależnienia.
I coraz to mocniejsze, szukając coraz to mocniejszych bodźców, bo bodźce po pewnym czasie już nie wyzwalają tej przyjemności, które wyzwalały początkowo.
Tak.
I po prostu to prowadzi do degradacji w rezultacie
degradacji jakby nawet w całości. Ale i też proszę pamiętać o tym, że człowiek nie uzależnia się od substancji, tylko uzależnia się od przyjemności, jaką ona daje. Dlatego jesteśmy w stanie się uzależnić naprawdę od wszystkiego. Jeśli niewłaściwie z tego korzystamy.
to jeżeli chodzi o nas, ale również są relacje teraz nas z innymi ludźmi, którzy nas otaczają w małżeństwie, w rodzinie, z sąsiadami i tak dalej. No
tutaj mechanizm jest taki sam, tak? Że nie patrzę na drugiego człowieka jako na osobę godną miłości, którą chcę kochać, tak? Z którą chcę na przykład współtworzyć życie i widzę też potrzeby tej drugiej osoby, szanuję ją, rozumiem, że czymś mogę zranić, ale traktuję tę drugą osobę jako kogoś, kto ma mi dać przyjemność, kto ma zaspokoić moje potrzeby. I tu się zaczyna takie bardzo głębokie, zaklęte koło egoizmu. I w gruncie rzeczy też grzech nieczystości jest grzechem egoizmu.
Że szukanie przyjemności dla siebie, tak, a nie budowanie relacji,
tak jest,
z osobą najbliższą, czyli rezygnacja z siebie na rzecz dobra wspólnego, na rzecz drugiej osoby. To w małżeństwie bardzo, bardzo ostro i boleśnie wychodzi, jeżeli właśnie tak traktujemy drugą osobę. A na czym bazuje demon nieczystości? Bo przecież bazuje na tym, co jest w nas.
Tak, przede wszystkim na emocjach i zmysłach. I nie dzieje się tak, że człowiek jest przez demona nieczystości kuszony od razu do czegoś wielkiego. O nie, nie, nie. On nigdy tak nie działa. Zawsze zaczyna się od czegoś malutkiego. Od czegoś tak małego jak jedna chwilka.
To jeszcze nie grzech.
Nie. Jak jedno spojrzenie. Jeden dotyk. Tak? Jak jeden łyk. Tak? Jak jedna chwila. Tylko, że zawsze trzeba pamiętać, że ta jedna chwila, jeden łyk, jedno spojrzenie, jeden dotyk i jeden pocałunek będzie budził głód kolejnego. I jeśli człowiek nie ma w sobie takiego ducha umiaru, wstrzemięźliwości, to po prostu popłynie. To po prostu popłynie. I jest rzeczą oczywistą, że na przykład nikt nie stał się gwałcicielem, dlatego że zaczął od gwałtu. Zaczął od jakiegoś pierwszego niewłaściwego spojrzenia. I dlatego w Ewangelii Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś pożądliwie patrzy na kobietę, popełnia grzech. Bo to właśnie o to chodzi. Tu się rodzi grzech, tak? I on potem karmiony różnymi następnymi okazjami, których się nie unika, będzie rósł i rósł i rósł.
Dlaczego dzieje się tak, że jeżeli właśnie coś w ludzkim ciele przeżywamy, w zmysłach, emocjach, w złym kierunku, że ma to wpływ również na naszego ducha, na relację moją z Bogiem?
Dlatego, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest istotą duchowo-zmysłową. I nie da się tego w człowieku oddzielić. Nie da się tak, żeby człowiek był tylko duchem, albo tylko ciałem. Jest i duchem, i ciałem. I przed grzechem pierworodnym duch i ciało żyły w jedności. Tak? To człowiek był spójny, wewnętrznie spójny. Ale od czasów grzechu pierworodnego, który wprowadził w świat stworzony przez Boga rozłam i brak jedności, jakby człowiek nosi w sobie takie wewnętrzne rozdarcie. I rzeczywiście jest tak, że te sprawy duchowe, jakby to, co nosimy w sobie z Boga, z ducha, jakby ciągnie nas w jednym kierunku, a to, co nosimy w ciele, czyli pobudzoną przez grzech pierworodny pożądliwość, pożądliwe spojrzenia, właśnie ten brak zaspokojenia, to, co zmysłowe, co niskie, co cielesne, ciągnie nas w drugą stronę. I dlatego każdy człowiek jest poddany walce duchowej. Tylko że my niestety bardzo rzadko o tym myślimy i w ogóle nie mówimy teraz o ascetyce, o wyrzeczeniu i właśnie o tej walce.
Bo w ogóle tego nie czujemy, nie, że to jest tak. Po prostu mamy prawo, mamy takie dostępne różne dziedziny. Dlaczego z nich nie korzystać? Cały świat przecież korzysta.
Tak, tak. Tylko jeszcze wrócę do tej walki duchowej, że jeżeli nie zdamy sobie z tego sprawy, że istnieje ta dychotomia w nas, tak? Ten brak jedności, to właśnie w to, o czym tutaj pan redaktor mówił, że świat nas będzie ciągnął, bo teraz świat kipi erotyką, kipi nagością, przyzwoleniem na wszystko, po prostu wejdziemy w to jak w dym, bo nie postawimy sobie sami granic i zaczniemy karmić tylko to, co zmysłowe. I teraz ta walka polega między innymi na tym, co będziemy w sobie karmić. Czy będziemy karmić świat ducha modlitwą, sakramentami świętymi, tym, co jest z Boga, prawdą o nas, o naszej tożsamości i tak dalej. Czy będziemy karmić swoje zmysły, a zwłaszcza swoje emocje. Proszę zauważyć pewną taką bardzo niebezpieczną rzecz, która dzieje się na naszych oczach. Wystarczy na przykład zacząć oglądać jakikolwiek program typu Talent Show. Każdy z tych programów jest ustawiony w jednym kierunku. Rozbudzić emocje. I występy nie są często oceniane od strony merytorycznej, tylko od strony tego, jakie emocje zostały pobudzone. Tak? Taki oceniający w programie juror mówi, ciary mam gęsią skórkę, to był super występ. Ale drodzy Państwo, emocje to jest najsłabsza sfera w człowieku i najbardziej niebezpieczna. Dlaczego? Dlatego, że rozbudzone i rozkrzycane emocje zaciemniają rozum. Rozum nie jest w stanie właściwie rozeznać, co jest dobre, a co jest złe. A skoro rozum nie ma właściwego rozeznania, wola będzie podejmować błędne wybory.
Na komputerze młodego człowieka widziałem taką naklejkę. Tym żyjesz, czym się karmisz. Kropka.
To prawda.
Czym się karmisz? Znak zapytania. Czym się karmisz?
To bardzo mądry napis na komputerze młodego człowieka, bo trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy też tym, na co patrzymy.
Mhm. Tak? Czym się karmimy?
Czym się karmimy?
Mężczyzna bardziej na wzrok,
czego
kobieta
słuchamy.
Bardziej na słuch.
I to jest bardzo ważna przestrzeń obecnie w ogóle teraz w człowieku, takiego czuwania nad sobą i to będzie ta troska właśnie o tę czystość serca i bardzo świadomego działania nad tym, co do siebie dopuszczę, a czego nie. Mhm. I nikt za nas tego nie zrobi.
Siostro, to może tyle tego rodzaju bardzo ważnego wstępu, ale również musimy w tej audycji powiedzieć, jakie konkretne grzechy nieczystości przedstawia nam nauka Kościoła. Konkretnie katechizm Kościoła mhm. katolickiego. My tu niczego nowego nie wymyślamy, mhm. tylko według katechizmu. Może tak tylko, żebyśmy zdążyli,
dobrze.
Bo już mamy gdzieś 20 minut do końca tylko.
Dobrze, ja tylko może mhm. jeszcze dodam, tak? Że po audycji, jakiś dzień, dwa po audycji, na stronie, gdzie jest archiwum audycji, pod audycją będzie też tekst w pliku w Wordzie i w całości będą przytoczone wypowiedzi katechizmu Kościoła katolickiego, bo teraz ich w całości nie damy rady tutaj podać, a warto, żebyście Państwo w całości się z nimi zapoznali.
Na stronie Radia Maryja
W zakładce.
Zakładce w multimedia, audio, audycje dla małżonków i to mhm. będzie. To mhm. będzie za parę dni wisiało.
Dobrze, a ja teraz, tak jak mówi o tym katechizm Kościoła katolickiego, katechizm Kościoła katolickiego wymienia następujące grzechy przeciw czystości.
Tak. To jest zaczynamy od punktu 2351.
Tak, rozwiązłość, czyli to jest nieuporządkowane pożądanie i korzystanie z przyjemności cielesnych. To myślę jest pojęcie dosyć jasne. Następny grzech, o którym mówi katechizm Kościoła katolickiego, to jest masturbacja. Czyli dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. I tutaj już z masturbacją mamy cały wielki bałagan w świecie pojęć, w twierdzeniach różnego rodzaju osób, które twierdzą, że masturbacja jest czymś dobrym, że jest czymś koniecznym, że jest normalnym etapem rozwoju, na przykład nastolatka. Nie jest koniecznie normalnym etapem rozwoju. czasem dzieci się masturbują, ale najczęściej to są dzieci, które doznają różnego rodzaju niepokojów w rodzinie, napięć psychicznych i one w ten sposób rozładowują swoje napięcia psychiczne, co wcale nie znaczy, że jest to zachowanie zdrowe i normalne. I jeśli chodzi też o ocenę moralną masturbacji, to tutaj katechizm Kościoła jasno określa, że jest to poważny nieporządek moralny, ale że właśnie te różne stany psychiczne, które temu towarzyszą, mogą czasem sprawiać, że nie mówimy tutaj o grzechu ciężkim. Tu nie ma jasno powiedziane, że masturbacja jest zawsze grzechem ciężkim. Co nie znaczy, że można ją lekceważyć, czy że kiedy ktoś wchodzi w taki grzech, nie powinien z nim walczyć. Dalej mamy nierząd. Nierząd to jest zjednoczenie cielesne między wolnym mężczyzną i wolną kobietą, poza małżeństwem. I to jest bardzo poważny nieporządek, który potem ma wpływ na małżeństwa, na ilość rozwodów, ale przede wszystkim też na dzieci. Bardzo ważna rzecz. Dalej pornografia, czyli pornografia strasznie w ogóle znieważa czystość, w ogóle poniża człowieka, niszczy jego godność, jego tożsamość. I tutaj jest też bardzo jasne określenie akurat Kościoła, które mówi, że pornografia zarówno wtedy, kiedy ją się ogląda, kiedy ją się rozpowszechnia, kiedy się tworzy pornografię, czy bierze udział w tworzeniu programów, zdjęć, filmów pornograficznych, zawsze jest grzechem ciężkim. I to warto sobie uświadomić, bo czasem niektórzy twierdzą, że no to co takiego, że ja tam sobie spojrzę? Nie, oglądanie pornografii zawsze jest grzechem ciężkim.
Prowadzi czy przekazywanie, powiedzmy, też tego rodzaju treści, powielanie i tak, dalej przekazywanie.
Tak, tak jest. W ogóle władze cywilne w ogóle powinny takich rzeczy zakazywać, no ale wiemy jak jest. Dalej prostytucja. To jest oczywiście kolejny proceder, który narusza godność człowieka, zarówno tego człowieka, który jest traktowany jako przedmiot użycia, czy taka maszynka, której się zapłaci, jak i tej osoby, która z tego korzysta. W każdym wymiarze. No oczywiście też wiemy, że czasami są takie sytuacje, że jakby też struktury społeczne, najczęściej kobiet żyjących w strasznej nędzy, czasem do tego prowadzą, tak? Ale to nic nie usprawiedliwia tego. Dalej kolejnym grzechem jest gwałt. Myślę, że tutaj nie trzeba nic tłumaczyć. To jest jakby najbardziej jasne. No i dalej kolejny punkt to jest homoseksualizm, który oznacza oczywiście relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy wyłączny lub dominujący do osób tej samej płci. I tak, teraz wokół homoseksualizmu mamy dużo krzyku, mamy dużo hałasu, dużo napięć. Od lat kultura jest budowana w tym kierunku, żeby pokazywać, że homoseksualizm jest czymś normalnym, zdrowym, dobrym, niemalże pożądanym. Osoby homoseksualne to są zawsze bohaterowie, na przykład w filmach pozytywni, mili, szlachetni i zawsze gnębieni przez innych. I to nie jest do końca obraz taki, jaki naprawdę jest w społeczeństwie.
Szczególnie polskim.
Szczególnie polskim.
To jest bardzo tolerancyjne.
Tak jest. I teraz, żeby było jasne, katechizm Kościoła katolickiego jasno określa, że akty homoseksualne są grzeszne i są głębokim nieuporządkowaniem. Natomiast nigdzie nie znajdziemy w katechizmie Kościoła katolickiego tego, o co często Kościół jest oskarżany, czyli potępienia osób dotkniętych homoseksualizmem. Kościół, tak samo jak Pan Jezus, nigdy nie mówi o tym, że człowiek jest zły, albo nie mówi, że człowiek jest godzien potępienia. Natomiast człowiek może, który ma swoją godność, może pomimo tej godności podejmować złe czyny. I akty homoseksualne nie są właściwe. Dlaczego? Dlatego, że one właśnie nie prowadzą do miłości, w znaczeniu chrześcijańskim oczywiście. Nie są nastawione na prokreację, bo z natury rzeczy nie mogą być. I nie może być mowy o związkach homoseksualnych jako małżeństwie, ponieważ małżeństwo to jest ze swej natury związek osób różnej płci. I też trzeba pamiętać jeszcze też o tym, że osoby homoseksualne, które są rzeczywiście dotknięte takimi skłonnościami, one są też wezwane do czystości. Oczywiście wymaga to ofiary, wymaga to pracy, ale to nie znaczy, że osoba homoseksualna, która ma takie skłonności, nie może być osobą wierzącą, bo same skłonności o niczym nie przesądzają. Dalej katechizm Kościoła wypowiada się na temat małżeństwa i też grzechów związanych z czystością, ale w tej sferze małżeńskiej. I jest mowa tutaj o cudzołóstwie, o separacji małżonków, z tym, że separacja nie jest pokazana jako grzech, tylko jest wytłumaczenie, że w pewnych przypadkach separacja może być uzasadniona. I takie przypadki są wtedy, kiedy na przykład któraś ze stron nadużywa alkoholu i na przykład przychodzi i bije. Tak? Wtedy dla ochrony dzieci na przykład należy się rozstać, czy dla dobra tego człowieka. Dalej, rozwód jest bardzo poważnym wykroczeniem przeciw temu prawu moralnemu, ale tutaj też znowu trzeba pamiętać, bo czasami niektórzy mówią, że skoro mój mąż się ze mną rozwiódł, czy moja żona się ze mną rozwiodła, to ja nie mogę przystąpić do Komunii Świętej. Mogę, pod warunkiem, że nie wszedłem w inny związek małżeński, tak?
W inny związek z inną osobą.
Z inną osobą,
niekoniecznie małżeństwo.
Tak. Dalej, kolejny grzech, jaki wymienia katechizm Kościoła, to jest kazirodztwo. No, też myślę, że tutaj nie trzeba za wiele tłumaczyć. I dalej, to co jest teraz bardzo modne, czyli tak zwany wolny związek. Wolny związek, tak mówi katechizm Kościoła katolickiego, ma miejsce wówczas, gdy mężczyzna i kobieta odmawiają nadania formy prawnej i publicznej współżyciu zakładającemu intymność płciową. Określenie wolny związek odnosi się też do takich sytuacji jak konkubinat, odnowa małżeństwa, bo niektórzy nie mają przeszkód i nie chcą wstąpić w związek małżeński. To jest też głęboki nieporządek moralny w tym. No i jeszcze jest takie określenie, które przypomina też o tym, co się teraz dzieje, że teraz wiele osób pragnących zawrzeć nawet małżeństwo domaga się tak zwanej próby. Tak, że trzeba się dopasować, wypróbować, a ta próba to jest po prostu podjęcie współżycia seksualnego.
I ona niczego nie dowodzi, jak mówi Jacek Kulikowski, który będzie gościem
naszym
za tydzień.
Jeżeli dowodzi to tylko jednego, że ta osoba, która żąda ode mnie tej próby, na pewno mnie nie kocha. Bo gdyby kochała, uszanowałaby i poczekałaby na odpowiedni czas, odpowiedni moment.
Czas nam się kończy. Ważną rzeczą jest, jak temu przeciwdziałać, co robić, jak chronić się przed wpływem grzechu nieczystości, bo to jest demon, który bardzo sprytnie, umiejętnie podchodzi, mówiąc tylko troszeczkę, tylko spróbuj, nie namawiam cię do niczego wielkiego.
Jeden
paluszek.
Tak jest.
A potem to idzie dalej.
Więc po pierwsze trzeba szukać prawdy o Bogu i o sobie. Czyli jakby poznać swoją godność jako człowieka. I to wtedy też pozwoli poznać swoją własną wartość. Bo wiele grzechów na tle seksualnym, tych nieczystych, bierze się z tego też powodu, że człowiek nie czuje własnej wartości. Dalej istotne jest poznawanie własnej tożsamości jako kobiety i jako mężczyzny i też poznawanie jakby natury kobiety i mężczyzny, bo to pozwoli budować zdrowe związki małżeńskie. Pozwoli zauważyć, po prostu kobieta myśli inaczej, mężczyzna myśli inaczej, to nie znaczy źle. Tylko po prostu inaczej.
Bo nie musimy myśleć jednakowo, tylko właśnie tak. Mamy współdziałać ze sobą, dokładnie. Być komplementarni.
Tak. Dalej, co myślę, że bardzo ważne jest, zwłaszcza w tych obecnych czasach, to jest mądry wybór środowiska, w którym żyję. Czyli mądry wybór przyjaciół, tego, kogo zapraszamy do domu, z kim spędzamy wolny czas. Nie zawsze mamy wpływ na to, z kim jesteśmy w pracy, tak? Ale mamy na to wpływ, z kim spędzamy wolny czas. Trzeba się przysłuchać, jakie rozmowy są prowadzone, jakie żarty ktoś mówi, o czym opowiada.
Z czego się śmieje.
Z czego się śmieje, tak? Właśnie unikać takich sprośnych żartów, dwuznaczności i tak dalej. To bardzo łatwo rozeznać, a stara zasada, która się sprawdza, mówi, kto z kim przestaje, takim się staje. To jest bardzo ważne. Szukać środowiska ludzi, dla których czystość jest ważna.
Jeśli wejdziesz między wrony, będziesz krakać jak i on.
Dokładnie. Ważne też jest na przykład takie świadome poszukiwanie nawet i zwracanie uwagi na świadectwa ludzi, którym albo udaje się żyć w czystości, albo też pokonali tego demona nieczystości. I piękne są nieraz świadectwa takich osób, na przykład Miłujcie się, sporo takich świadectw drukuje. To naprawdę jest piękne i budujące, bo pokazuje, że można. Także człowiek nie musi żyć koniecznie zniewolony. Dalej ważne jest to ucinanie pokus związanych z tym nadmiarem, z dążeniem do przyjemności. Takie ucinanie tych grzechów nieczystych w samym zalążku i świadoma rezygnacja z oglądania pewnych rzeczy, z słuchania, z takiego... Taka świadoma rezygnacja z odcięcia się od tego nadmiaru obrazów, jaki teraz mamy. Taka selekcja tego, co oglądam, co czytam. Świadoma. Bardzo świadoma.
Bo właśnie z pokusą, czyli z diabłem się nie dyskutuje. Jak wejdziemy w dyskusję, to już jesteśmy straceni, bo on nas przegada.
Dokładnie. Dlatego to trzeba ucinać po prostu. Mhm. Tak? Dalej takie unikanie okazji do grzechu. Okazji do grzechu, to znaczy na przykład wiem, że jak włączę na przykład telewizor po jakiejś godzinie, no to się spodziewam, co może być, tak? Ktoś mi mówi, że na przykład był na fajnej sztuce w teatrze i ktoś tam chodził rozebrany po scenie, bo teraz tak wygląda teatr. No to po prostu nie idę na taką sztukę, bo po co mi to? Dalej podejmowanie konkretne wyrzeczenie i asceza. Na przykład asceza wzroku. Teraz ci ludzie z tego śmieją, ale to jest bardzo mądre. Po co patrzeć na reklamy, jak one ociekają erotyką, kiedy nie muszę na to patrzeć? Tak? Nawet idąc ulicą mogę powściągnąć swój wzrok. To wymaga pracy, ale jest możliwe. I też, co jest ważne, konkretny post. Konkretny post, żeby okiełznać to nasze ciało i żeby duch zaczął panować nad ciałem. Konkretny post, czyli o chlebie i wodzie. Bardzo konkretne wyrzeczenie. Poza tym proszę pamiętać, że Pan Jezus mówi, że jest taki rodzaj złych duchów, który się wyrzuca tylko postem i modlitwą. Dalej, częsta i regularna spowiedź święta, codzienny rachunek sumienia, właśnie z tych drobiazgów, z tego jednego spojrzenia, tego jednego dotyku. Życie modlitwy i życie sakramentalne. I warto też rozmyślać nad ciężarem grzechu. Najłatwiej to robić patrząc na krzyż Jezusa. Bo męka Jezusa nam odsłania, jaką potwornością jest grzech. Co grzech zrobił z Jezusem. Mój też. Nieczysty. I warto też na przykład wiedzieć o tym, że Fatimie Matka Boża mówiła, że najwięcej dusz idzie do piekła z powodu grzechów nieczystych obecnie. A Pan Jezus, kiedy ukazywał się siostrze Faustynie w postaci Jezusa biczowanego, to mówił, że to właśnie grzechy nieczyste sprowadziły kary biczowania. I jak ktoś walczy z grzechem nieczystym, to proponuję włączyć sobie pasję, obejrzeć jeszcze raz scenę biczowania Jezusa i sobie uświadomić, że to robi mój grzech z Jezusem. I to nie jest katowanie siebie, tylko praca nad sobą. I specjalnie mówię to na końcu. Oddanie się Matce Bożej. Ona zdeptała głowę węża, zdeptała łeb tego demona nieczystości. I jeśli z Maryją będziemy walczyć o czystość, wtedy ją zachowamy.
I jeszcze, jak w tym świecie, który jest taki, jaki widzimy i słyszymy, ocieka erotyką, krzyczy grzechem, chronić przed tym grzechem dzieci.
Ha. Po pierwsze, trzeba pamiętać starą zasadę. Słowa uczą, przykłady pociągają. Dziecko będzie się uczyć czystości, patrząc na czyste życie swoich rodziców. A czyste życie małżeńskie to jest wzajemny szacunek, wzajemna miłość, wzajemne zrozumienie, służba sobie nawzajem. To jest przytulenie, to jest brak dwuznaczności. To jest dom wolny od czegokolwiek, co będzie się kojarzyło z erotyką.
Czy z jakimś zniewoleniem.
Z jakimś zniewoleniem, ale też z erotyką w sensie, że dziecko nie znajdzie pisma pornograficznego w domu, czy nie znajdzie, nie zobaczy, że rodzice oglądają film ze scenami erotycznymi, tak? A jeśli taka scena się w filmie pojawia, to na przykład wyłączają i tłumaczą dziecko. Na takie sceny nie patrzymy. I tłumaczą, dlaczego nie patrzymy.
Nie tylko tobie nie wolno, ale my
tak,
jako
my też nie.
Dorośli też nie
też
chcemy
nie.
na to patrzeć.
Dokładnie tak. Dalej przez takie uczenie dziecka tego wyrzeczenia, tego umiaru, tego właśnie takiego korzystania ze wszystkiego o tyle, o ile to jest potrzebne i uczenia takich zdrowych, dobrych przyjemności. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy my nie odczuwali przyjemności. Bo Pan Bóg daje nam też uczucia, daje nam odczuć przyjemność, ale przyjemność, która wynika z tego, że ja czynię coś z miłością, jest nie tylko doznaniem zmysłowym wtedy, ale jest czymś, co tworzy tam przestrzeń tego wewnętrznego pokoju, tego szczęścia.
W sercu.
W sercu. I to jest coś o wiele, wiele głębszego niż te takie zmysłowe, naskórkowe doznania. Dalej bardzo ważne jest też to właśnie uczenie dziecka, zwracania uwagi na te małe, drobne rzeczy i żeby uczyć dzieci też robić rachunek sumienia z tych małych, drobnych rzeczy. Że na przykład dziecko coś tam, nie wiem, no zbroi w domu, żeby znaleźć taki czas, żeby z dzieckiem porozmawiać, od czego to się zaczęło. I to mogą tylko rodzice zrobić. Tego nie zrobi katecheta, nie nikt inny. Ważne jest oczywiście uczenie wiary, modlitwy, ale też takie uczenie dziecka, żeby doświadczało siebie jako osoby wartościowej. I tutaj jest też bardzo ważna na przykład rola zwłaszcza ojców, jeśli chodzi o dziewczynki, nie? Bo to spojrzenie ojca i ojciec, który mówi tej malutkiej dziewczynce, że jest piękna, to on jej nadaje wartość jako kobiecie. Czasami za mało o tym wiemy i za mało o tym mówimy. Od dziecka też uczenie nabożeństwa do Matki Bożej. I jeszcze jedna rzecz. Rodzice muszą mieć do dzieci zaufanie. Ogromne. Ale jak ogromne zaufanie, tak jednocześnie ogromna kontrola, o której dziecko nie wie.
Nie musi wiedzieć, a chodzi o to.
Nie powinno wiedzieć.
Żeby po prostu, jeżeli będzie jakieś zagrożenie, móc w porę zareagować.
Tak jest. Ale na czym polega ta kontrola? Że rodzic wie, z kim dziecko się przyjaźni, jacy są jego koledzy, jakie są domy tych kolegów i koleżanek, co dziecko ogląda, w jakie gry gra, jakie bajki ogląda. I trzeba z dziećmi o tym rozmawiać. I ważne jeszcze jest jedno, żeby od początku, od najmłodszych lat uczyć dziecko, że nie ma głupich pytań. Że bez względu na to...
Każde twoje pytanie jest tak, ważne.
I mądre. I pytaj dziecko, pytaj jak najwięcej, bo dzieci się spotkają z erotyką w szkole, na ulicy, wszędzie. Ale jeśli dom będzie właściwie ustawiony na czystość właśnie, to dla dziecka to będzie dziwne. A nawet się zawstydzi tym, co zobaczy. I przyjdzie, jeśli będzie wiedziało, że może zapytać naprawdę o wszystko. Zacznie pytać wcześniej czy później. Zacznie pytać.
No, tu jest pewna trudność, bo przede wszystkim musi być umiejętność rozmowy na te tematy z dzieckiem, a ona znikąd się nie bierze. Najpierw my jako małżonkowie musimy nauczyć się o pewnych sprawach rozmawiać ze sobą, słownie, że tak powiem, nie tylko jakimś gestem, dlatego, żeby opanować język, żeby nas to nie peszyło, żebyśmy mogli rozmawiać z dzieckiem na tematy seksualne, tak jak się rozmawia o przygotowaniu potrawy czy czegoś, to zupełnie teoretycznie obojętnego.
Tak, ale żeby się, nazwijmy to, te tematy nauczyć rozmawiać również w małżeństwie, w tej relacji takiej małżeńskiej, oblubieńczej, to najpierw też jakby każde z małżonków musi przejść przez to, o czym już wspominałam, czyli jakby odkryć swoją własną godność, wartość i swoją własną tożsamość. Bo tylko człowiek, który wie, że jest osobą w pełni godną, że ma swoją godność, ma swoją wartość, jest w stanie właśnie bez takiego fałszywego wstydu, takiego zażenowania, które wynika z lęku, dopiero wtedy jest w stanie rozmawiać o tak bardzo intymnych treściach. I dopiero wtedy ta rozmowa jest po pierwsze wartościowa, a po drugie bardzo piękna.
Mhm. I dzieci to czują.
Tak.
Czy rodzice odpychają temat? Aha, już raz, drugi nie chcą rozmawiać, więcej nie zapyta rodziców. Tylko kolegów albo poszuka w internecie.
Dokładnie. I jeszcze co? Tylko człowiek o czystym sercu jest w stanie takie rozmowy prowadzić. A czyste serce albo się ma, albo się go nie ma, bo jeżeli serce jest trochę brudne, to już nie jest czyste.
I trzeba iść do spowiedzi, żeby było czyste.
Dokładnie. I to, że się zdarzy grzech nieczysty, to nie jest dramat, po którym trzeba umrzeć. To jest sygnał, że muszę bardziej nad sobą czuwać, oddać to Jezusowi i dalej nad sobą pracować. Na szczęście Pan Bóg nam przywraca czystość serca.
Trudno więcej mówić, bo już i tak troszkę długo tutaj mówimy. Z siostrą już spotykamy się od 2013 roku i tam były takie audycje na temat gender, na temat różnych tych standardów Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej w internecie, na Facebooku. Przy naszej audycji podaję linki do tychże audycji, które są znowuż na stronie Radia Maryja. Także tylko starczy kliknąć, już do tej audycji wchodzimy. Seksualizacja wychowania według standardów WHO i Unii Europejskiej, czy powiedzmy audycja gender i seksualizacja wychowania. To już o tym siostra mówiła w 2013 roku, co się wydawało bardzo dziwne. A teraz no to po prostu widzimy, jak ten walec idzie. Dziękuję siostrze za wprowadzenie i zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66, oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków i Rodziców.
Serce me chcę jak złoto lśnić i jak
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:21. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: nieczystość to wolność czy zniewolenie. Naszym gościem w studiu Radio Maria jest siostra Urszula Kłusek. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maria.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Leszek z Wrocławia, witam serdecznie pana Lecha i siostrę i wszystkich słuchaczy.
Witamy panie Leszku.
Ja myślę, że tu należy jeszcze raz bardzo mocno podkreślić to zdanie, które wybrzmiało, ale musi dotrzeć do wszystkich, i to bardzo mocno, że przede wszystkim musimy chronić dzieci niepełnoletnich. I dlaczego? Dlatego, że no jeszcze kilka lat temu, już teraz na szczęście sytuacja się coraz bardziej zmienia, coraz bardziej ludzie są świadomi, czym jest właściwie internet, bo do tej pory jeszcze były takie, prawda, opinie, że no, no ale tam można przecież założyć jakąś blokadę, coś tam tego. No nie ma takiej możliwości. Każdy specjalista powie, że dziecko jak zechce, to dotrze do każdej treści, jakiej chce. Także pamiętajmy, że kiedyś było takie mądre powiedzenie, trochę ośmieszane, ale bardzo mądre, głęboko mądre, że mówiło się, że wszystkie dzieci są nasze. Chodziło po prostu o to, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak te dzieci zostaną wychowane. To znaczy, czy będzie w nich, ukształtuje się kręgosłup moralny, czy nie. Mhm. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, dlatego że dziecko w swoim życiu, w swoim dzieciństwie styka się z wieloma ludźmi, a nie tylko z rodzicami. Także od tego, jak my dorośli, jak się zachowujemy, jak to dziecko na nas patrzy, jak my z tym dzieckiem, jaki mamy kontakt,
jak się wyrażamy.
To wszystko działa na to dziecko i takie dziecko to będzie. A to oznacza, że takie będzie nasze społeczeństwo. I to jest nasza przyszłość. My nie możemy tej przyszłości po prostu sobie tak lekką ręką machnąć na to, jak to kilka lat temu się mówiło, że jak ktoś krytykował, że dzieciom nie powinno się dawać dostępu do internetu, no to ktoś na to mówił, no ale jak to, no my musimy przecież być nowocześni. Otóż nie musimy wcale być nowocześni. Nie trzeba być nowoczesnym, trzeba żyć dobrze, a nie nowocześnie. Nowoczesność to nie jest żaden jakiś bożek, że każdy musi być nowoczesny. Trzeba patrzeć, czy coś jest dobre, a nie to, czy jest nowoczesne.
Czy coś mi służy, tak.
Tak, i na koniec jedna rzecz. Dlaczego to jest ważne u niepełnoletnich? Dlatego, że u dziecka jeszcze nie, on dopiero się to człowiek, który kształtuje, on nie odróżnia dobra od zła jeszcze. Także tak. Jeżeli się powie, że no ale przecież internet to można, tak jak prawda nóż, można kroić chleba, można kogoś zabić. No oczywiście, ale dziecko przecież nie rozumuje w ten sposób, że ono sobie tylko wybierze dobre treści. Nie, ono wybiera głównie to, co jest krzykliwe, czyli to, co jest złe. Co jest kolorowe, ale jest głównie złe. Przecież dziecko nie rozumuje w ten sposób, że się źle wychowa w ten sposób, czy coś. Dziecko bierze to, co leci, jak leci, a wiadomo, że w internecie większość to są treści złe. No i wtedy dziecko wybiera oczywiście w większości treści złe. A to znaczy, że nasza przyszłość, naszego społeczeństwa też będzie zła. A chyba nie chcemy tego. Więc pamiętajmy, że zresztą na koniec ostatnie zdanie. Były takie świetne rekolekcje wielkanocne. Ksiądz profesor Skrzypczak prowadził i powiedział jasno i wyraźnie. Jeśli coś jest złe, nie należy w to wchodzić. Bez względu na to, co ktoś o nas powie, co o nas myśli i tak dalej. Jeśli coś jest złe, nie wchodzimy w to. A jeśli mamy pod opieką dzieci, to po prostu chronimy je przed tym, a nie mówimy, że no ale trzeba by dziecku powiedzieć, że to jest złe, a to dobre. No przecież to nie bądźmy naiwni, no co z tego, że mu to powiemy. No i tak dziecko będzie wybierać to, co koledzy, a koledzy co wybierają, może same treści, może co czytają Biblię przez internet. No nie bądźmy śmieszni i naiwni jak dziecko. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Leszku. Czy siostra coś powie?
Tylko jedną rzecz chciałabym powiedzieć, że ogromne zadanie rodziców, niezaprzeczalnie rodziców, to jest uczenie umiejętnego korzystania z internetu. Bo czy chcemy, czy nie, dzieci będą w internet wchodzić. Taki jest świat teraz. Natomiast rodzice muszą uczyć umiejętnie korzystać z tego.
A dzieci patrzą na rodziców.
A dzieci patrzą na rodziców.
Właśnie.
Tak, i internet trzeba dziecku dozować.
Tak. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Michał z Poznania.
Witamy Panie Michale, szczęść Boże.
Siostra powiedziała, zresztą to Kościół też to niekiedy mówi, dosyć często mówi, że nie ludzie są źli, tylko czyny są złe, że ludzie nie są źli, tylko popełniają te złe czyny, ale ludzi nie potępiamy, bo właśnie w ten sposób, że to czyny są złe, nie ludzie. No ale jednak do piekła nie idą złe czyny, tylko idą źli ludzie. Idą ludzie, idą dusze. No to znaczy, że pewne dusze, pewni ludzie są potępieni. No, czyli jednak, no to tak nie ma tu trochę jakby mydlić oczu, no bo jednak to by oznaczało, to oznacza jednak, że niektórzy ludzie po prostu są źli, no ale popełniają złe czyny, no to też te złe czyny są świadectwem tego, że oni są źli. No bo jest piekło. Do piekła idą ci, którzy popełniali złe dusze, źli ludzie, a nie jakieś tam abstrakcyjne, złe czyny, konkretne czyny. Ale...
Panie Michale, do piekła idą ci, którzy chcą tam iść. Człowiek dokonuje wyborów.
Chcą czy nie chcą, ale oni są jednak źli. No. Chcą czy nie chcą, to nie ma takiego znaczenia.
Ale my nie osądzamy. To nie my osądzamy. My nie jesteśmy odsądzeni.
Nie osądzamy, ale nie ma co tak mylić oczu. Tak trochę tak trąci to pewną poprawnością polityczną. Tak trochę to jest takie jakieś takie silenie się nabicie jakimś takim, no nie wiem. Takim
nie, nie.
Nie, panie Michale, przepraszam bardzo, ale to nie jest poprawność polityczna, tylko Ewangelia. Proszę zauważyć, że Kościół wiele osób ogłosił świętymi, ale żadnej osoby nie ogłosił potępioną. I my oczywiście wiemy, że jeżeli ktoś źle żyje, podejmuje złe czyny, podejmuje złe decyzje, to ostatecznie może zaowocować potępieniem, ale nikt z nas nie ma prawa wyrokować, że dana osoba na pewno będzie potępiona.
No nie, tego nie mówię, ale to chodzi mi o to, że jednak to wskazuje na to, że niektórzy są źli po prostu, nie czynę,
ale o tym decyduje ten sam właśnie człowiek. On dokonuje wyboru i staje potem w jasności umysłu przed Bogiem, i dokonuje wyboru.
No tak, na wieczność. Ale w każdym bądź razie niektórzy ludzie są po prostu źli. A tam dokonuje
ale
wyboru,
jest,
nie dokonuje,
to jest ich własny wybór. To jest ich własny wybór,
ich wybór
i nie my osądzamy.
Wybór. No tak, my nie osądzamy, ale w ten sposób. Dobrze, to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję.
To ja jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć jedną rzecz, że my czasami osądzamy, że ktoś jest zły, ale osądzamy to patrząc na czyny tego człowieka, a nie znamy historii tego człowieka. Ja mam za sobą doświadczenie też takiej posługi w ośrodku dla dzieci uzależnionych od narkotyków. Tam się leczyły dzieci w wieku od 12 do 18 roku życia. I ten ośrodek, to spotkanie z tymi dziećmi pozwolił mi zrozumieć jedno, że są tacy ludzie, którzy zostali w życiu tak przeraźliwie poranieni, od najmłodszych lat mieli tak trudne warunki życia i rozwoju, że oni będą podejmować inne decyzje niż na przykład dziecko wychowane w dobrej chrześcijańskiej rodzinie. My nie widzimy tego, co człowiek ma za sobą. Widzimy to, co robi teraz. I dlatego Pan Jezus mówi, nie sądźcie.
Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Andrzej z Ostródy.
Witamy Panie Andrzeju.
Szczęść Boże.
Chciałbym na początku powiedzieć swojej takiej historii. Z uwagi na to, że jestem rodziną zastępczą dla dziecka, które było w patologicznej bardzo rodzinie, kiedy zaprosiłem je do własnego domu, one były strasznie zdemoralizowane. I chciałem po prostu powiedzieć, że tłumaczenie, rozmowa z dziećmi jest bardzo ważną rzeczą w dzisiejszym świecie. Nie możemy niczego też zakazywać takim dzieciom, robić takie ściany, moim zdaniem. Na moim przykładzie, nie wiem jak inni ludzie to wykonują, ale ja staram się zawsze z tym dzieckiem rozmawiać. W tej chwili dziewczyna ma 17 lat i zajęło mi około 2-3 lat, żeby wyprowadzić ją z takiego nastawienia zło do świata, zło do wszystkiego, tak? Ja z doświadczenia swojego tam różnych życiowych doświadczeń jakoś nie jest mi po drodze z kościołem, ale bardzo lubię słuchać państwa audycji. Bardzo są ciekawe. Dlatego chciałem po prostu powiedzieć, że nie zawsze trzeba oceniać tego człowieka, tylko myślę, że warto jest warto jest rozmawiać i też spojrzeć na drugiego człowieka, tak? I te treści w internecie, które mówimy, czy o tym kręgosłupie moralnym dzieci, tak, my jesteśmy za to odpowiedzialni oczywiście, ale my musimy na to patrzeć i starać się pomóc dzieciom, sobie i rozmawiać ze sobą, żeby nie było takiej między nami dorosłymi też jakiejś nienawiści, ale też takiej bardziej większej pomocy w tej sytuacji, tak? Myślę, że tam część państwa może mnie skrytykuje, że powiedziałem tak, że nie jest mi po drodze z Kościołem. Bardzo przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale ja staram się też wychowywać to dziecko też z wyborem, tak? To dziecko też chodzi do kościoła, ma bierzmowanie oczywiście, ja też jestem bierzmowany, też wierzę w Pana Boga oczywiście, tak? Ale z różnych przyczyn, których nie będę tutaj wymieniał, bo to nie o to chodzi, nie na tym rzecz polega. Ale jeszcze raz podkreślam, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, praca z takimi dziećmi. My dorośli przede wszystkim, że chcemy wychować te dzieci na dobrych ludzi, to my musimy między sobą przede wszystkim zażegnać jakiekolwiek wojny, jakiekolwiek nieporozumienia, nienawiści i wtedy my możemy robić to, żeby te dzieci kiedyś rządziły tym krajem, budowały ten kraj, były Polakami, tak? Mm-hmm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeśli kogoś uraziłem swoim słowem, to bardzo przepraszam. Szczęść Boże, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Szczęść Boże, panie Andrzeju. W porządku.
Nikogo pan nie uraził, na pewno nie.
I na pewno rozmowa. Dialog jest konieczny.
Dokładnie.
I przykład. Przede wszystkim dziecko nie będzie umiało dobrze rozmawiać z mamą, z tatą, którzy są ze sobą skłóceni i bez przerwy się jakoś zwalczają, nastawiają dzieci przeciwko sobie nawzajem. Tu musimy tworzyć jedność, budować jedność w oparciu właśnie o Boga, o modlitwę. Dzieci muszą to widzieć. Się pokłócimy, ale się przeprosimy przy dzieciach. Muszą widzieć, że mamy problem, no to klękamy do modlitwy, razem z dziećmi się modlimy, żeby ten czy inny problem Pan Bóg pomógł nam rozwiązać.
I też, że rodzice ze sobą rozmawiają również o rzeczach trudnych, ale rozmawiają.
Koniecznie, bo nie można rozmawiać z dzieckiem na tematy, które są nieporuszane między nami. Także tutaj mamy telefon. Dobra, słuchamy Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja mam takie pytanie, ponieważ tutaj jest audycja.
Kogo witamy i skąd?
Monika z Gdańska.
Witamy panią Moniko, słuchamy.
Ja mam takie pytanie, ponieważ audycja jest tutaj o nieczystości, o grzechu nieczystości.
Tak.
A chciałabym się zapytać, jak Kościół ma tutaj, rozpatruje ten grzech, skoro osoby publiczne dostają unieważnienia ślubów kościelnych po 30 latach małżeństwa i zawierają kolejne związki małżeńskie. Kościół katolicki tutaj udziela ślubów. Jak to się ma do grzechu nieczystości, o którym tutaj mówimy?
Czy my jesteśmy powołani do tego, żeby osądzać? I jeszcze na dodatek sądy biskupie.
Nie, nie jesteśmy absolutnie powołani do tego, żeby osądzać, natomiast myślę, że czasami brakuje nam trochę świadomości, że to, żeby otrzymać w sądzie biskupim orzeczenie o tym, że sakrament małżeństwa, który był zawarty, jest nieważny, czyli notabene nie zaistniał, do tego jest bardzo długa droga, jest wnikliwe badanie. I są bardzo prawo kanoniczne bardzo jasno i konkretnie określa, co musi jakby zaistnieć, jakie, no tak nazwijmy to w cudzysłowie, warunki muszą być spełnione, żeby można było orzec o tym, że nie było sakramentu małżeństwa, chociaż zewnętrznie na przykład byliśmy na ślubie w kościele. Więc ja myślę tak, możemy być spokojnie pewni, jeżeli jakiś sąd biskupi orzeka, że sakrament małżeństwa nie zaistniał, to on nie zaistniał i zostało to dokładnie zbadane. To jest badanie przyczyn, to są badania psychologiczne osób, które wnoszą o unieważnienie, to są zeznania świadków, to naprawdę nie jest prosta droga.
Także nie osądzajmy, bo nie braliśmy udziału nie byliśmy oficjałami sądu biskupiego i nie posądzajmy, że zaraz ktoś na przykład zapłacił dużą sumę i dlatego uzyskał w Watykanie, powiedzmy, stwierdzenie nieważności.
A to, no bo cały szereg, powiedzmy, to nie spraw Watykan o Watykan, określa, tylko...
ale bywa, że o Watykan
tak,
się opiera.
Bywa, ale
także tutaj
lepiej się zająć własnym grzechem.
Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja. Halo,
Szczęść
halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Tu Irena z Jaworzna.
Witamy panią Irenę, słuchamy.
Proszę, ja chciałam cię zapytać, bo ja chodziłam z takim partnerem i go zostawiłam, bo chodziliśmy do kościoła, ale nie przystąpowaliśmy do komunii świętej, prawda? To mnie bardzo denerwowało i jestem sama teraz i nie chcę nikogo. Ale jak zauważam, on ma inną i twierdzi, że ma ślub kościelny, to, a jednak chyba nie wziął tego ślubu. I jest tą partnerką i on jest wolny, a ona wdowa. Czy żyją w grzechu? Chyba ja myślę, że tak, bo powinien ślub kościelny wziąć, prawda?
Oczywiście, tylko ślub kościelny, jeżeli są spełnione warunki, nie ma przeszkód, upoważnia człowieka do podejmowania życia seksualnego z drugą osobą. Tylko związek małżeński, jeżeli nie ma przeszkód, może być zawarty. Pani Ireno, czy to wystarczy pani? Halo? Pewnie już się pani rozłączyła. Także mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewczę.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję za taką audycję.
A kogo witamy?
Elżbieta.
Witamy panią Elżbietę, słuchamy.
Myślę, że w tym wszystkim, co siostra powiedziała, jest tak wiele rzeczy, które są bardzo ważne. A ja chciałabym tylko powiedzieć, że jeżeli kilkanaście lat temu, czy już nawet 10, usłyszałam w Radiu Maryja właśnie, że my jesteśmy uzależnieni też od obrazów, od tego, co jest w telewizji, próbowałam wprowadzić w domu wybór, co oglądamy. Nie udało mi się, ale wtedy zepsuł się telewizor i został wyniesiony na śmietnik i zarejestrowałam telewizor, pisząc, że nie mam wpływu na to, co oglądają moje dzieci. To było drastyczne takie posunięcie, ale dzisiaj myślę, że więcej jest zła w tej telewizji niż dobra, dlatego owszem, moje dzieci mogą powiedzieć, że byłam może nieugięta, może zbyt drastycznie to zrobiłam, ale gdyby się cofnął czas, myślę, że można to było rozwiązać inaczej i mimo, że mam wiele porażek wychowawczych, to takie drastyczne drugie posunięcie, kiedy mój syn w wieku 19 lat wybrał sobie na towarzyszkę, panią, która już miała ślub i ja mu wtedy dałam wybór. Wybieraj albo rodzina, albo ona i nie możecie do mnie przychodzić. Nigdy. Te dwa zdarzenia uświadomiły mi, że jest bardzo właśnie wiele zła przez to, że rodzice akceptują takie, wydawałoby się, na dzisiejsze czasy normalnie wszyscy ze sobą mieszkają. I mam pytanie do siostry. Jeżeli ja widzę, że ktoś postępuje właśnie, idzie tą drogą ku temu złemu, jak to zrobić, żeby delikatnie zwrócić uwagę, a jednocześnie nie narazić się, bo często się spotykam z taką oceną, że jestem dewotką.
Czy mamy do czynienia z osobą pełnoletnią? Pytanie?
Tak.
No właśnie. Siostro?
Znaczy na pewno po pierwsze znowu tutaj jest potrzebna rozmowa i jasne określenie swojego stanowiska. Czyli jasne powiedzenie, jeśli to na przykład dotyczy własnego dziecka. Dziecko, kochamy cię i jako rodzice zawsze będziemy cię kochać, ale rani nas to, boli, że podejmujesz taki wybór. To jest wybór niewłaściwy, to jest grzech, trzeba to też nazwać po imieniu. Nie akceptujemy tego, ale no nie odcinamy się od ciebie, tak? Bo to znowu jakby są trochę dwie różne rzeczy. Natomiast zawsze stawanie w prawdzie jest rzeczą najlepszą. Jeżeli na przykład nie dotyczy to rodziny, dotyczy to różnych osób znajomych, to ja osobiście po pierwsze radziłabym się modlić o światło Ducha Świętego, kiedy i w jaki sposób komuś powiedzieć o czymś, co ten człowiek robi niewłaściwie, co może i jest grzechem, bo tutaj ten sposób jest bardzo istotny i bardzo ważny, bo możemy czasem kogoś słowem otworzyć, a możemy zamknąć. Dlatego takie poddanie siebie, swoich słów, swojego rozumu Duchowi Świętemu będzie w tej rzeczy bardzo ważne. I to, o czym już mówiłam w audycji, przede wszystkim zawierzać te sprawy, tych ludzi, te sytuacje Matce Bożej.
Różaniec rodziców za dzieci. Była niedawno audycja.
Tak.
Różaniecrodziców.pl I modlić się,
zawierzać Matce Bożej.
Różańcowej. I nie odcinać kontaktów tak drastycznie. Kontakt rodziców z dzieckiem powinien zawsze być. Dziecko powinno wiedzieć, że zawsze może wrócić, ale zarazem wiedzieć, że nie akceptujemy tego jego postępowania. Bo jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast miłość rodzica do dziecka powinna być przez nie odczuwalna, bo to będzie pracowało na jego ewentualną jeszcze dojrzenie prawdy i poprawę. Także to jest ważne, żeby tego kontaktu nie tracić, nie zrywać. Tutaj
jeśli można.
Właśnie Alicja pisze na Facebooku.
Może to pierwsze pytanie na razie.
Jak odzyskać utraconą czystość w dzieciństwie w wyniku molestowania?
Więc po pierwsze, jeśli człowiek odkrywa to, że był molestowany, czy mu się to przypomina już w wieku dorosłym, to po pierwsze trzeba mieć świadomość, że wrócą wszystkie uczucia, jakie były. I to jest ogromnie trudne doświadczenie, bardzo bolesne, i razem z tym wraca ogromne poczucie winy. I właśnie takie myślenie, że ta czystość została utracona.
Przeze mnie.
Ona nie została utracona. To jest pierwsza rzecz. Bo my czystość tracimy tylko wtedy, kiedy sami podejmujemy jakiś wybór. Możemy tutaj bardziej mówić o tym, że ta czystość została pogwałcona. Że ona została przez kogoś skalana, ale nie to, że ja utraciłem. To jest pierwsza rzecz. Bardzo ważne jest to, żeby modlić się i prosić Boga przez Maryję o łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Żeby Bóg przywrócił mi to poczucie, że ja w oczach Bożych jestem czysta, czy jestem czysty, jeśli dotyczy to mężczyzny, chłopca. Czasem też może być potrzebna terapia, bo na przykład psychika została tak bardzo naruszona, czy coś się ciągnęło latami, to przeżywanie tego, że potrzebna może być też pomoc dobrego psychologa. Ale te dwie rzeczy muszą iść razem. W bardzo wielu przypadkach wystarcza ta modlitwa o łaskę uzdrowienia wewnętrznego, połączona również z modlitwą o łaskę przebaczenia osobie, która się tego grzechu na mnie dopuściła. Ale naprawdę znam i rozmawiałam z niejedną osobą, która była molestowana w dzieciństwie, którą Pan Bóg uzdrowił, która odzyskała w pełni poczucie tego, że ma czyste serce. Jest to możliwe. Mamy też tutaj drugie pytanie. Jak odzyskać czystość, jeśli jesteśmy uwikłani w grzechy nieczyste? To jest też niezwykle ważne pytanie. Po pierwsze, trzeba się odciąć od okazji. I to odcięcie się musi być zrobione w sposób bardzo radykalny. Jeżeli to odcięcie się to będzie wymagało tego, bo na przykład grzeszę tym, że oglądam pornografię przez internet, to wyrzucam komputer z domu Ja nie żartuję teraz. To musi być konkret. Drodzy Państwo, dla zbawienia duszy to warto się komputera pozbyć. Albo na przykład nigdy nie włączam tego komputera, kiedy jestem w domu sam czy sama. Dotyczy też kobiet. Jeśli ten grzech nieczysty dotyczy relacji z drugą osobą, zrywam tę relację. W sposób konkretny, jasny, definitywny. Pierwsze to jest unikanie grzechu. Unikanie okazji. Oczywiście modlitwa. Oczywiście szczera, regularna spowiedź święta. Nie wiem, o jaki grzech tutaj chodzi. Może chodzi na przykład o masturbację. W masturbację bardzo łatwo wejść w uzależnienie i to bardzo szybko. I wtedy może to być spowiedź święta często. Warto wtedy znaleźć sobie stałego spowiednika. Tak? To też bardzo pomaga. Może też trzeba również i w tej dziedzinie skorzystać z jakiejś pomocy. Bo może to być seksoholizm na przykład. Tak?
I jakaś terapia może być potrzebna.
Jakaś grupa wsparcia. Jakby trzeba popatrzeć na to całościowo i szukać wszelkich możliwych środków, żeby zerwać.
Jadwiga się pyta, a jeśli na przykład kolega nas napastuje młodszą koleżankę? My jako rodzice dowiedzieliśmy się, że nasza córka jest napastowana.
Jeśli kolega napastuje młodszą koleżankę, to tak. Jeśli to jest wiek szkolny, to przede wszystkim rodzice powinni się spotkać z rodzicami. To jest jedna rzecz. Powinna wiedzieć o tym wychowawczyni w klasie, powinien wiedzieć pedagog szkolny. I powinny być zrobione powinny być zrobione wszelkie możliwe kroki do tego, żeby po prostu ten chłopiec to przestał to robić, ale też ważne jest, żeby to też nie było huzia na juzia na tej zasadzie, mm-hmm. tak? Tylko spokojnie, też z szacunkiem, bo też nie wiem, dlaczego ten chłopiec to robi. Tak? Mm-hmm. Jakby zawsze szacunek dla obu osób. Bo z różnych powodów chłopcy napastują koleżanki. Może też trzeba, żeby rodzice porozmawiali z tą dziewczynką, rodzice dziewczynki, na przykład zwrócili uwagę na to, jak ona się ubiera do szkoły.
Tak, czy przypadkiem właśnie nie prowokuje swoim Dokładnie. Zachowaniem, słowami.
Dokładnie.
Bo kogo chce obudzić
tak,
właśnie.
Tak, jakby trzeba się dwustroną przyjrzeć, tak? Dokładnie.
Tutaj pisze również Mateusz. A co jeśli masz problem z tak zwanymi relacjami dzieci? Są narażone na kontakt z pornografią, wczesne ciąże. Jeżeli rodzice mają problem z relacjami, no to oczywiście mogą właśnie zaistnieć tego rodzaju problemy. Czyli najważniejsze są tutaj relacje rodziców z dziećmi, żeby było zaufanie, żeby można było siąść obok siebie mhm. i sobie cichutko porozmawiać na tematy, powiedzmy, indywidualnie z dzieckiem, nie przy wszystkich, niekoniecznie przy wspólnym stole jedzeniu, żeby właśnie nie lekceważyć żadnego pytania. Dziecko, jak zadaje pytanie, ma prawo do uzyskania rzetelnej, prawdziwej odpowiedzi. Niezależnie od swojego wieku. Oczywiście poziom pytań i odpowiedzi będzie zależał od wieku dziecka, ale pamiętam właśnie, jak ojciec Karol Majster uczył nas, że mamy odpowiedzieć na każde pytanie w sposób najbardziej, powiedzmy, małemu dziecku Aha. skrótowy, ogólny. Jeżeli dziecku to nie będzie wystarczało, bo od razu my się boimy, że ojej, co ono tam wie, na jaki temat, bo o coś się pyta. Nie, dziecko się pyta, dlaczego stół ma cztery nogi, no i pyta się o sprawy seksualne zupełnie tak samo. Jemu to jest obojętne, ono nie ma jeszcze żadnych uczuć z tym związanych, przeżyć. Natomiast patrzy na naszą reakcję. My jesteśmy zdenerwowani, zaczerwienieni. To coś w tym musi być, mhm. prawda? Prosta odpowiedź i nie kończymy na odpowiedzi, ale właśnie przytulimy dziecko, pocałujemy mhm. dziecko, ono leci dalej się bawić. Jeżeli to jest niewystarczające, dziecko zada pytanie pogłębiające i wtedy odpowiadamy troszeczkę więcej. i tak dalej, prawda? Nie musimy mówić w nadmiarze, bo to nie jest wykład akademicki, tylko po prostu przekazywać, że my dziecko kochamy i chcemy z nim rozmawiać.
Tak, to jest oczywiście prawda, a poza tym tutaj jeszcze tu jest w tym właściwie pytaniu, stwierdzeniu, jest też mowa o narażeniu dziecka na kontakt z pornografią, tak? Dzieci są i będą narażone na kontakt z pornografią, ale tu znowu, to jest kwestia znowu rodziny. Tu jest kwestia rodziny, tu jest też kwestia relacji, przepraszam, nie relacji, tylko też tego, i jak się dziecku wytłumaczy, bo dziecko może na przykład, nie wiem, no, nawet nie szukać niczego, tylko kliknąć na coś. Tak? I wtedy potrzebna jest dobra, znowu mądra rozmowa. I tyle, wystarczy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz z Łodzi.
Witamy,
ja chciałbym podziękować bardzo siostrze i panu Lechowi, bo my tutaj jak gdyby odkrywamy, siostra nam odkrywa tajemnicę katolicyzmu i tajemnicę nieprawości. To jest dla nas wielka nauka. Wydaje mi się, że tutaj ten telefon był ważny tej pani. Chodzi o to, żeby nie być wspólnikiem szatana, żeby moja wola nie współpracowała z szatanem. I w tym momencie przypominają mi się moje czasy, kiedy mama mi zawsze mówiła, że Kościół to nie jest to nie jest jakaś grupa ludzi, która jest grzesznikami, tylko Kościół jest po to, żeby uwalniać od grzechu. I ja zawsze ten Kościół traktowałem. Dzisiaj się zbyt często powtarza, że właściwie Kościół to jest właściwie, powiedzmy, takie zbiorowisko grzeszników. Być może tak, tylko nie trzeba tego jak gdyby eksponować, ale wydaje mi się, że nie możemy jako dorośli żyć w kłamstwie i może od siebie zacząć, bo może my tracimy tą łaskę uświęcającą i w tym momencie współpracujemy z szatanem i nie wiemy, co powiedzieć dziecku. To jest straszne, że my nie wiemy, co dziecku powiedzieć i co mu zabronić. Przecież każdy rodzic powinien wiedzieć, że właściwie ten problem zaczyna się nawet nie w rozumie czy woli u dziecka, tylko poprzez wyobraźnię, poprzez zmysłowe pożądanie. I właściwie każdy rodzic powinien o tym wiedzieć, że u dziecka to w większym niż mniejszym procencie się zdarzy. I wydaje mi się, że tutaj jedynym wyjściem to jest Kościół, bo jak błogosławiony kardynał Uściński powiedział, wiecznej Polski, która jest już 1000 lat, nie będzie bez Kościoła. Dlatego wydaje mi się, że możemy mówić o psychologach, ale tą rolę spełniał Kościół i powinien spełniać, ale jeżeli będziemy powtarzać, że Kościół jest taki albo owaki, że tam nie ma Pana Boga, dzięki któremu tą łaskę możemy otrzymać, to będzie problem. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli rodzice nie będą poważnie traktować Kościoła, to nic z tego nie wyjdzie. Dziękuję za audycję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Januszu.
No tak, oczywiście.
Racja.
Oczywiście racja, ale pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego, o czym mówiłam, że czasami potrzebna jest pomoc psychologa. Dlaczego? Dlatego, że łaska buduje na naturze, a czasem nasza natura, czyli na przykład też nasza psychika, czasem zostaje na tyle zraniona, że potrzebne jest nam lekarstwo zwyczajnie, tak? Tak samo jak mamy kaszel i musimy go leczyć syropem jakimś na przykład.
Siostra do mnie pije, że mam chrypę?
Nie, ani troszeczkę.
To może spotkajmy się w rozmowie.
Sure.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Już za chwilę godzina 23. Informacje związane właśnie z naszą audycją. Spotkania małżeńskie, rekolekcje weekendowe, krótkie, bardzo wydajne, jeżeli chodzi o budowanie więzi małżonków. W kolejny weekend, 24-26 września, są jeszcze wolne miejsca w Zamku Bierzgłowskim. Są to rekolekcje organizowane przez Ośrodek Toruński. Zapisy przyjmują Państwo Mazurkowie. Telefon 669 210 388. Powtarzam, 669 210 388. Termin 24-26 września. Kolejna audycja dla małżonków i rodziców za tydzień, 21 września. Temat: odcienie miłości w jesieni małżeństwa. Naszym gościem będzie pan Jacek Pulikowski. Więcej już nie potrzeba mówić. 28 września, miłość od poczęcia. Ewa Nitecka, współtwórca programu opieki okołoporodowej Szkoły Rodzenia na Ursynowie, Wanda i Adam Ekielscy, inicjatorzy pierwszego w Polsce domu narodzin Świętej Rodziny. 5 października, towarzyszenie małżonkowi w cierpieniu i śmierci. Tomasz Kania, współtwórca katolickiego Radia Londyn i projektu Misja 52. 12 października, od wulgaryzacji mowy do upadku obyczajów. Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog. Serdecznie zapraszamy. Siostra jeszcze coś ma do powiedzenia?
Tak, taką rzecz nową trochę. Ale to tak adresowana do tych, którzy borykają się z różnymi też trudami właśnie tej walki o czystość, z cierpieniem związanym z tym, że na przykład dzieci wychowane w duchu katolickim wchodzą w związki tak zwane partnerskie, te wolne związki. I to jest też takie zaproszenie dla każdego, kto doświadcza różnorodnego cierpienia, czy to duchowego, czy fizycznego, czy psychicznego. W Gdańsku została powołana do życia taka wspólnota, która się nazywa Wspólnota Hioba. Zapraszam na stronę internetową tej wspólnoty. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Wspólnota Hioba, adres www.wspólnotahioba.pl, i tam są wszelkie informacje. Co jest też ważne, na stronie Wspólnoty Hioba jest skrzynka intencji. Proszę wpisywać intencje do modlitwy, a my we Wspólnocie Hioba, spotykając się raz w miesiącu, w tych intencjach przeżywamy mszę świętą, w tych intencjach podanych na tej skrzynce się modlimy i można też przez transmisję online brać udział w spotkaniach modlitewnych tej właśnie wspólnoty. Także zapraszam serdecznie.
I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Andrzej z Krakowa.
Witamy Panie Andrzeju.
No, dzisiejszy temat czystości, tak troszkę nasunął mi na myśl temat Pacis Corde, listu papieża Franciszka, który na ten szczególny rok świętego Józefa, ale także rok rodziny, został do nas skierowany. I tutaj, patrząc na Józefa, papież pisze o nim jako o tym, który miał miano przeczystego. I patrzę tutaj na ten tekst i myślę sobie, że to ta czystość, którą możemy obserwować w świętym Józefie, to jest wolność. I papież pisze, że to jest wolność od posiadania we wszystkich dziedzinach życia i tylko wówczas, gdy miłość jest czysta, jest naprawdę miłością. Także każda miłość, która chce kogoś zawładnąć, zagarnąć czy użyć, tak, to jest miłość, która jest niebezpieczna i to nie jest Boża miłość. Myślę sobie, że potrzebujemy uczyć się takiej czystej, Bożej miłości i możemy najlepiej to robić tam, gdzie jest źródło. Więc my jako mężczyźni zapraszamy polskich mężczyzn na Jasną Górę, do naszej Matki, która jest przeczystą Matką. W roku Józefa chcemy właśnie czytać Patris Corde i patrzeć na przykład Józefa Przeczystego, świętego Józefa. I już w najbliższą sobotę od godziny 16 odbędzie się spotkanie mężczyzn na Jasnej Górze. Tematem tego spotkania będzie twórcza odwaga. I tak sobie myślę, patrząc dzisiaj na świat, patrząc dzisiaj na kulturę, to życie w czystości to jest życie, które jest właśnie taką twórczą odwagą. No bo to jest odwaga pójścia pod prąd. To jest odwaga takiego aktywnego przeciwstawienia się temu nurtowi, który próbuje nas w jakiś sposób ukierunkować nie po Bożemu. Więc pójście pod prąd wymaga odwagi i tej odwagi chcemy się uczyć na Jasnej Górze, patrząc na świętego Józefa i patrząc na Matkę, która jest Marią Przeczystą. Także już w najbliższą sobotę o 16 spotkanie na Jasnej Górze, a wcześniej od 10 do 13 będzie spotkanie z panem Jackiem Pulikowskim, który również będzie mówił o twórczej odwadze. Natomiast w tym całym tygodniu, już od niedzieli ostatniej, rozpoczęliśmy takie wieczorne warsztaty online na tematy związane z Patris Corde. Także zaczęliśmy od Ojciec w cieniu w ostatnią niedzielę. Mówiliśmy o męskim synostwie, o męskiej wrażliwości. Jutro będziemy gościć biskupa Artura Ważnego, który będzie mówił o tym, że Bóg wie lepiej, że warto posłuchać i zgodzić się z tym, co dostajemy od Boga. Potem będziemy mieć temat posłuszeństwa wiary i w piątek, tuż przed oblężeniem, będziemy mówić o mężczyźnie, który nie jest bankomatem. Czyli będziemy chcieli popatrzeć, że nie możemy jako mężczyźni dać się zredukować do zarabiania pieniędzy, bo nasza misja jest dużo większa, dużo głębsza, dużo szersza. Także to wszystko, ten program tego tygodnia przygotowań do oblężenia, natomiast sama sobota od 16, twórcza odwaga na szczycie jasnogórskim. Będzie z nami ksiądz Adam Rybicki, będzie z nami biskup Artur Ważny z Tarnowa, będzie z nami arcybiskup Grzegorz Ryś. Będziemy mieć świadków, takich jak Przemek Janiszewski, Piotr Zworski, Grzegorz Czerwicki, Jacek Wejgo. Natomiast kulminacją wieczoru będzie Eucharystia o godzinie 19. I zaraz po Eucharystii będziemy chcieli odnowić jasnogórskie śluby mężczyzn. W tym roku beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego tekst ślubów jasnogórskich, który trochę uwspółcześniliśmy i dostosowaliśmy do naszej męskiej wrażliwości, będziemy chcieli odnowić w ten sposób, by na nowo popatrzeć na te 7 punktów, 7 zagadnień, które błogosławiony kardynał Wyszyński nam zostawił, bo myślę sobie, że to są takie drogowskazy na dziś dla nas, dla Polaków, dla nas, dla mężczyzn. I dlatego ta kulminacja będzie taka bardzo związane z błogosławionym kardynałem Wyszyńskim poprzez śluby jasnogórskie, które on dla nas przygotował.
Mhm. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju, za tą informację, za włączenie się w naszą audycję. I odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marek z Poznania.
Witamy, panie Marku.
Słucham państwa audycji. Bardzo dziękuję też za to, że możemy poruszać ten temat. Tak sobie myślę odnośnie tego, kim jest Kościół, że Kościół to jesteśmy wszyscy my, którzy zostaliśmy ochrzczeni, jesteśmy włączeni w całą tą wspólnotę. Aczkolwiek tak jak słuchałem sobie, bo siedzę teraz sobie w samochodzie i słuchałem wcześniejszej piosenki, która miała w sobie tekst słów, że porozmawiajmy i na pewne rzeczy odpowiedz sobie sam. Czyli mówiąc o kwestii nieczystości, właśnie tego grzechu, to myślę, że każdy z nas mógłby sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, na ile sam włożył w pracy w to, żeby gdzieś tam pomóc samemu sobie czy innej osobie, a zwłaszcza swoim dzieciom. Ja jestem młodym ojcem, mam córeczkę, też martwię się o nią, jak to by wyglądało w przyszłości. Aczkolwiek też chcę myśleć o Bogu jako o kimś, kto kocha i kto jest pozytywnym obrazem. I tak sobie myślę, że bardziej, jeżeli chciałbym wychowywać swoją córkę w takiej właśnie czystości, tak, no to bardziej bym chciał jej pokazać takiego Boga, który właśnie nie tylko czyha na jej błąd, ale tak, że ten Bóg jest taki, który zawsze przygarnie, pokocha i nie będzie jej oceniał i osądzał, tak? I tak sobie myślę, że to wszystko musi być dostosowane równomiernie do każdego poziomu duchowości człowieka. Bo wiadomo, że każdy ma coś na sumieniu, tak? I myśląc o grzechach Kościoła, nie chcę tu wytykać, że Kościół, księża czy ktoś inny, tak jak jest dużo w mediach, że księża powinni odpowiadać za swoje grzechy tuszowane, ale myślę, że każdy z nas jest tym członkiem Kościoła. I tak jak było w tej piosence, odpowiedz sobie sam. I każdy sam powinien być szczery wobec siebie samego. Bo każdy z nas umrze, tak? I każdy będzie miał to przejście. A co do mojej córki i co do tej czystości i do pielęgnowania, to myślę sobie, że właśnie warto by było też podjąć taki temat, że właśnie, że dziecko będzie pytać, tak? Że dziecko będzie zadawać nowe pytania, tak? Ale żeby jej pokazać też taki inny świat trochę, żeby wzbudzić w niej jakąś pasję, czy może sport, czy może jakieś granie na fortepianie, czy jakiekolwiek inne pasje, żeby ona też tak bardzo nie skupiała się na tym, co jest złe, tak? Tylko żeby miała tą świadomość, tak? Ale żeby też kochała samą siebie, w czym jest dobra i jakie ma swoje plusy i co może też rozwijać, tak?
Tak. Rozpoznać pasję swojego dziecka, czyli dać mu wachlarz możliwości wykazania się w różnych dziedzinach i zobaczyć, w co się będzie włączało dziecko, co lubi robić. I bo tak, każdy ma inne zdolności.
Tak, i dokładnie. I to bardziej bym wtedy mógł zyskać większe zaufanie do dziecka i stać się przyjacielem tego dziecka, tak? Że po prostu ono może mi zawsze powiedzieć, co. Że tak można powiedzieć, co jej leży na wątrobie, tak, po młodzieżowemu.
Tak.
Ale też myślę o tym, że problem jest, tak, i nie wolno obojętnie obok tego przechodzić, ale też warto też skupiać się na tym dobrym, tak, na tym po prostu, co dziecko ma w sobie. A to, że są grzechy Kościoła, że po prostu jest ocena ludzi, którzy gdzieś tam na wierzchołkach Góry Lodowej gdzieś tam mogli tuszować pewne sprawy, to powiem szczerze tak jak mi mówi serce, każdy odpowie sam za siebie, czy to jest ksiądz, czy zwykły człowiek, czy jakiś człowiek, który zajmuje się sutenerstwem, bo po prostu każdy człowiek spotka tego Boga po śmierci, i wtedy będzie po prostu miał pokazane całe swoje życie. Tak ja w to wierzę.
Tak. I w Bożym świetle zobaczy swoje postępowanie oraz wszystkie konsekwencje swojego postępowania. I to będzie straszne. Jeżeli to będą złe konsekwencje, to będzie straszne przeżycie. Bo człowiek sam siebie
no tak, ale z drugiej strony to będzie ta prawda, tak? To
tak,
będzie ta
oczywiście.
Prawda o człowieku, która go wyzwoli. Chyba, że wcześniej jeszcze palec Boży dotknie każdego, że będzie mógł się nawrócić i właśnie tak jak święty Paweł, który wcześniej na przykład zabijał ludzi, tak później po prostu stał się osobą, która wznosiła Kościół, tak, że po prostu zupełnie o 180 stopni człowiek się obrócił i mógł żyć tymi wartościami dobrymi.
Tak, ważne, jakim człowiek się staje, kim jest na koniec, bo różne dzieje mogą być, ale każdy z nas otrzymuje tyle łaski, żeby tego zbawienia dostąpić. Można oczywiście łaski odrzucić, mamy taką możliwość, takie prawo, ale będziemy ponosić tego konsekwencje.
I tak jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, żeby też myśleć pozytywnie, tak? Żeby po prostu cieszyć się tym życiem, żeby bardzo Panu Bogu zawsze dziękować
za
każdy dar, tak?
Tak.
Żeby się cieszyć i ale też jakby patrzeć realistycznie i też to, co siostra powiedziała, że żeby czasami nadłączyć ten post w walce z nieczystością, no to jest bardzo, bardzo też takie sprawdzające dla ludzi, którzy żyją gdzieś tam w dobie tych fast foodów i tak dalej, że czasami myślę sobie, że nawet by było ciężko człowiekowi, żeby podjąć takie wyzwanie, na przykład w ciągu jednego dnia, chociażby w piątek.
O chlebie i wodzie tylko. To już może być ciężkie, bo człowiek się przyzwyczaił
dogadać. Także pozdrawiam wszystkich, dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem, dziękuję, że mogłem drugi raz się dodzwonić, także dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, Panie Marku.
Dziękujemy bardzo, a jeśli coś mogę dopowiedzieć, to tyle, że oczywiście zawsze warto się skupiać na tym, co jest pozytywne w wychowaniu. Pasje i rozbudzanie pasji u dzieci chroni przed nałogami, chroni przed różnego rodzaju wchodzeniem w uzależnienia. I jeszcze jedno, bo Pan mówi, że nie chciałby pokazywać dziecku Boga jako tego, który czyha na nasze błędy. Otóż takiego Boga nie ma. Bóg nie czyha na nasze błędy, nas nie ocenia i nas nie osądza. Bóg nas kocha i pragnie zawsze tego, żebyśmy się do Niego zwrócili.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wiek wieków. Amen.
Mówi Łukasz z Krakowa.
Witamy Panie Łukasz.
Chciałem tutaj odnieść się do słów siostry, kiedy siostra mówiła w wypowiedzi wprowadzającej właśnie o tym, postulowała tą jedność ciała i ducha. No jest to olbrzymi, olbrzymi problem, bo z reguły ze swojej natury ciało dąży do zaspokajania takich niższych potrzeb, a duch dąży do jakichś większych, wyższych ambicji. No i jest to właśnie problem, że jest to swego rodzaju syzyfowa praca w pewnych sytuacjach.
No skutki grzechu pierworodnego.
Tak. No oczywiście Kościół nie może inaczej, poniekąd nie może czy nie chce inaczej nauczać, ale...
Nie rozumiem.
Przychodzi mi na myśl, że po prostu jeżeli... od początku, od zarania Kościoła, prawda, Kościół w jakiś sposób uczy do czystości, a nie udało się tego grzechu wykorzenić. No nie wiem, jest to taki trud może na próżno, no ale oczywiście nie można jakby poddawać się złu.
Dobrze, Panie Łukaszu. Odpowiemy na tą Pana wątpliwość. Dziękuję bardzo.
Otóż w odpowiedzi mówiłam o tej jedności duszy i ciała, że to istniało przed grzechem pierworodnym. Grzech pierworodny tę jedność duszy i ciała zniszczył, dlatego istnieje w nas to, co zostało nazwane walką duchową, czyli to dążenie, aby ciało podporządkować duchowi.
I to będzie aż do śmierci.
I to będzie aż do śmierci. Nie ma ani jednego grzechu, który udałoby się w ogóle wyrugować, tak żeby on w ogóle przestał istnieć na świecie.
No bo szatan istnieje i cały czas
dokładnie
dba o swoje wpływy.
Natomiast w życiu jednostkowym danej osoby wiele dzieje się takich rzeczy, że ktoś grzeszył na przykład, nie wiem, no miał taką słabość, że kłamał, ale nad tym pracuje i przestaje kłamać. Ktoś karmił się pornografią, ale podejmuje wszelkie możliwe środki do pracy nad tym, żeby wyjść z tego grzechu i zaczyna żyć w czystości. I to jest możliwe. I to nie jest syzyfowa praca. Syzyfowa praca byłaby w tej dziedzinie tylko wtedy, gdyby człowiek próbował to zrobić tylko własnymi siłami.
Bo własnymi siłami nie pokona złego, natomiast z Bożą łaską, z Bożą pomocą jak najbardziej. Tak, siostra tutaj pokazuje coś.
Tak, tutaj mamy takie pytanie.
Chciałam, na Facebooku.
Tak, chciałam zapytać, czy to jest normalne, że mężczyzna po 40 całuje dziewczynę 16-letnią. Czy to można nazwać wypaczeniem? Otóż z całą pewnością tak. To nie tylko można, ale to trzeba nazwać wypaczeniem. Gdyby dziecko było o rok młodsze, to nawet byłoby to prawnie zabronione. Tak, więc zdecydowanie jest to wypaczenie. Dalej tutaj osoba pisze, że na dodatek jest on żonaty z inną kobietą, ma ślub kościelny i cywilny, czyli w ogóle jest to sytuacja kompletnie chora, bo mamy tutaj po pierwsze zagrożenie osoby nieletniej, co w ogóle nie powinno wchodzić w grę. Po drugie, takie dążenie do cudzołóstwa i to jeszcze z osobą nieletnią. Więc
to nie jest na pewno prawidłowe i normalne,
tak,
wręcz.
Tak, pani to pisze, więc jeśli pani o takiej sytuacji wie, no to trzeba zrobić wszystko, co możliwe, żeby temu przeszkodzić, tak? Bo to...
Tak.
Bo to na pewno nie jest zdrowa sytuacja. W żadnej mierze.
I zaraz odbieramy kolejny telefon.
Tak, ale jeszcze jedną rzecz dodam. Ja nie wiem, czy to dotyczy tej sytuacji, tak? Tylko w ogóle takiej sytuacji. Zdarzają się takie momenty, kiedy bardzo młode dziewczynki wchodzą w związki z bardzo dorosłymi mężczyznami, ale wtedy to też świadczy o tym, że coś nie tak działo się w domu rodzinnym tego dziecka, że to dziecko na przykład było pozbawione rodziców czy ojca i szuka podświadomie ojca. Ale to nie jest zdrowa i normalna sytuacja.
Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł z diecezji Płocki, dzwonię. Ja tylko krótko. Jedno zdanie, które jest receptą na te wszystkie niedomogi naszego, powiedzmy, życia. Mianowicie, żeby równowaga nie była zwichnięta, karmiąc ciało, przede wszystkim o karmieniu duszy trzeba pamiętać. I jeśli tutaj rzeczywiście będziemy ducha karmić, to on zdominuje ciało. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Pawle. Jeszcze 9 minut nam zostało.
Tak, i to jest bardzo ważne, to o czym pan przypomniał, zresztą no, o tym też mówiliśmy, o tym karmieniu ducha. I proszę, drodzy państwo, pomyślmy o tym i zauważmy, że my zasadniczo więcej karmimy ciało niż ducha. I nawet warto sobie zadać takie pytanie, o taki balans pomiędzy tym, ile przyjmujemy słów jakby z tego świata, a ile dziennie przyjmujemy Słowa Bożego. No i tutaj nam wyjdzie ogromna różnica, tak?
Ile czytamy Słowa Bożego, czy katechizmu Kościoła katolickiego, a ile różnego rodzaju gazet, czy innych wątpliwej jakości czasopism.
Tak, tak. I potem się nie dziwmy, że różne rzeczy się w nas dzieją, że budzą się w nas różne myśli, budzą się w nas różne pragnienia, bo to naprawdę zależy od tego, jakby co w siebie włożymy, tak? Mhm. I też... To jest, myślę, też takie doświadczenie, które będzie dostępne osobom, które nie oglądają na przykład telewizji. Pozwolę odwołać się do swego własnego doświadczenia. Ja bardzo świadomie od kilku lat nie oglądam telewizji. To jest mój świadomy, dobrowolny wybór. Trochę też dyktowany tym, że nie mam na to czasu. Ale jak człowiek uważa coś za ważne, to znajdzie na to czas. I zauważyłam jedną rzecz, że jeżeli czasem zdarza mi się, że włączę ten telewizor, nie wiem, czy wejdę i chcę obejrzeć, czy jakieś wiadomości, czy jakiś program. Czasami oglądam na przykład program, żeby no jakby wiedzieć, co on niesie, tak? Czy on jest dobry, czy zły, jakie zagrożenia niesie. To po takim na przykład 2 latach detoksu, nieoglądania telewizji, nieoglądania programów, filmów i takich rzeczy, ogląda się to zupełnie inaczej. Zupełnie inne rzeczy się widzi, inne rzeczy się słyszy. I ja sama po sobie zrozumiałam, nigdy nie oglądałam dużo, bo też nigdy nie było na to czasu i nie miałam takiej potrzeby, ale zrozumiałam, co to znaczy nic. W ogóle się tym nie nakarmić i jak potem jakby to wyostrza pewne zmysły. Nie? Wyostrza rozumienie pewnych rzeczy. Bardzo warto rezygnować z tego nadmiaru obrazów.
A jeżeli już oglądamy, oglądają z nami dzieci, bo na przykład mówimy nawet o bajce jakiejś, to po tej bajce wyłączamy i rozmawiamy.
Tak.
Co było dobrego, co było złego, co w kierunku dobra szło, co w kierunku zła.
Tak.
Co możemy naśladować, czego powinniśmy unikać.
I jeszcze warto, bo to też będzie związane później z pracą nad tą sferą zmysłów, emocji i tak dalej, uczyć dzieci rozmawiać o uczuciach. Nie tylko o tym, co pomyślałeś, tylko co czułeś, co przeżyłeś. Ponieważ wiele takich napięć rodzi się w dzieciach wtedy, kiedy nie umieją wyrazić swoich uczuć, bo to trzeba nauczyć.
Tylko wybuchają.
Tylko wybuchają albo czują, że coś w sobie noszą i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić.
I to je męczy.
I wtedy na przykład dochodzi też do masturbacji dziecięcej, bo dziecko nie umie rozładować napięcia. Poza tym tutaj też jeden z panów wspominał o tym budzeniu zainteresowań wśród dzieci. A jest jeszcze jedna bardzo prosta i bardzo podstawowa rzecz. Dziecko musi mieć ruch fizyczny.
Tak,
musi mieć ruch fizyczny. Nie siedzieć przed ekranem, nie tylko siedzieć. Znowu dlaczego? Dlatego, że zwyczajnie ruch fizyczny, tak samo osoby młode, czy w ogóle osoby w różnym wieku, nawet osoby, które są kuszone, czy właśnie czują potrzebę rozładowania różnych napięć, no, na przykład przez masturbację, przez pornografię i tak dalej. Czasem wystarczy, że się poruszają. Zwyczajnie poruszają,
wyjdą, zrobią
jakieś ćwiczenia fizyczne. Dlaczego? Dlatego, że ruch fizyczny pobudza w naszym mózgu endorfiny, czyli hormon szczęścia. I człowiek po prostu w taki właśnie Boży sposób, taki jaki Bóg włożył nam w organizm, czuje się, tak najprościej mówiąc, lepiej. I nie musi sobie polepszać nastroju przez coś, co tak naprawdę to mu ten nastrój dopiero zniszczy, tak? I da chwilę płytkiej przyjemności.
Tak, 4 minutki nam zostały. Siostro, co by jeszcze było takiego ważnego? W stosunku do dzieci mówimy o kontakcie rodziców z dziećmi, o przykładzie, który dajemy naszym dzieciom,
o wyczuleniu na różne rozmowy, ale ja niekonwencjonalnie, ale miałabym jeszcze słowo do nauczycieli. Do nauczycieli, do katechetów.
Jako katechetka.
Jako katechetka też. Ale też jako osoba, która przepracowała przy tablicy ponad 30 lat. I wiem jedno, że jest wiele i będzie coraz więcej takich sytuacji, w których dziecko w domu nie będzie miało przestrzeni żadnej do tego, żeby podzielić się problemami związanymi z tą sferą seksualną. Jest wiele dzieci wykorzystywanych w domach rodzinnych. To wcale nie jest mały problem. Przez ojca, przez wujka, przez starszego brata. naprawdę zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko zostaje zgwałcone. Pamiętam taką sytuację ze szkoły, kiedy ja akurat miałam jeden dzień wolny od zajęć. Pani dyrektor dzwoni, żeby przyjść do szkoły, ponieważ przyszła dziewczynka, powiedziała, że stała jej się krzywda, ale ona powie to tylko siostrze. Dziewczynka została zgwałcona, wróciła do domu. Mama nawet na nią nie spojrzała, jak wygląda. Mamie nie powiedziała, co się stało, tylko na drugi dzień dopiero w szkole cała sprawa wyszła. I dlaczego to jest takie ważne? Ważne jest to, żeby nauczyciel... Ja wiem, że jest dużo pracy, że jest papierologia w szkole, naprawdę to znam z doświadczenia, ale żebyśmy my jako nauczyciele, jako katecheci też patrzyli na te dzieci jak na dzieci. Żebyśmy po prostu lubili te dzieci i żeby one czuły, że nam na nich zależy. Bo dzieci w szkole spędzają bardzo wiele czasu i w wielu przypadkach, a ten przypadek to jest zawsze żywa osoba, będzie tak, że kiedy dom nie spełnia funkcji, to jeszcze dobry nauczyciel, dobry katecheta będzie ratunkiem. I to jest naprawdę ogromne zadanie.
Dziękuję bardzo. Siostra Urszula Kłusek była naszym gościem dzisiejszym w audycji dla małżonków i rodziców. Bardzo serdecznie siostrze dziękuję.
Ja również
za przyjazd.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji. Drodzy Państwo, teraz już kolejne telefony wyłącznie do modlitwy na zakończenie dnia. Ja się z Państwem już żegnam do kolejnego wtorku. 23:29 właśnie minęła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.